Chciałbym dzisiaj mówić też o postawie. Dzisiaj byliśmy zachęconi, aby nasza postawa względem drugiego człowieka, bliźniego, była taka jak Bóg do nas. I będę dzisiaj mówił na przykładzie apostoła Piotra czy proroka Jonasza, jak jest ważne, jaka jest nasza postawa. I temat posłuszeństwo, a nasza postawa. I zaczniemy od proroka Jonasza. Prorok Jonasz żył w połowie VII wieku w Królestwie Północnym za rządów króla Jeroboama II. I pierwszy taki punkt to powołanie, jakie otrzymał. Drugi wiersz Księgi Jonasza, strona 987, pierwszy rozdział. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. I słowo mówi, że zostaje powołany, aby zwiastować słowo upamiętania dla tego wielkiego miasta. I wiemy, że to był dość taki naród z Bożego Słowa, dość brutalny, taki napadali na inne narody i w sposób taki brutalny postępowali. I też na naród wybrany, Izrael, też były ataki. Ale Bóg mówi, wstań, idź do Niniwy i wołaj przeciwko niej, bo jej niegodziwość wzniosła się przed moje oblicze. Ale wiemy, że Jonasz nie chciał tam iść. Może to były różne powody, ze względu na tą brutalność, może dlatego też, że wiedział, w jakim stanie jest jego naród wybrany, może inne jeszcze sytuacje, które miał przed swoimi oczyma. Nie chciał iść i wiedział, że Bóg jest w stanie zlitować się nad tym wielkim miastem. I jego nastawienie, jego postawa, później powiemy o tym, była właśnie taka przeciwna temu, żeby iść w tą stronę. I następny punkt to sytuacja na statku. Burza i późniejsze uratowanie. Wiemy, że Bóg to wszystko przygotował i kiedy on ucieka przed oblicza Pana, jest napisane, przybył do Jopy i do portu, znalazł tam okręt, który płynął do Tarszysz. Tarszysz to jest dzisiejsza Hiszpania. Mniej więcej płynęły statki do tego miejsca Gibraltar w Hiszpanii. To jest Tarszysz, czyli dość daleko. Dokładnie w przeciwną stronę. Niniwa jest jakby w kierunku tam wschodnim, a to jest na zachód. Myślał, że jak ucieknie 2000 ponad kilometrów, to już będzie wolny. Ale Bóg sprawia warunki, które były nadzwyczajne. Wyobraźmy sobie, burza to była rzecz normalna dla marynarzy, bo przecież burze się zdarzają, ale ta burza była wyjątkowa. Ta burza była bardzo wyjątkowa i Słowo Boże mówi, że Pan zesłał gwałtowny wiatr i powstała potężna burza. Także się zdawało, że okręt się rozbije. Było już tak bardzo niebezpiecznie. Ledwo płynęli i o mało co się nie rozbili. I tu mówi słowo, że żeglarze zaczęli wołać do swojego Boga, każdy z nich. Jeszcze wcześniej Jonasz zapłacił za bilet i słowo mówi, że wszedł na dolny pokład, ten najniżej położony, i twardo zasnął. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe, żeby uciekać przed oblicza Boga, być w takim stanie buntu i twardo zasnąć. Ale doszedłem do takiego wniosku, że prawdopodobnie już był tak zmęczony, psychicznie wykończony, że ucieka, że robi coś wbrew Bożej woli, że po prostu to zmęczenie spowodowało, że zasnął. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby uciekać przed oblicza Boga i spokojnie sobie zasnąć. I wyobraźmy sobie, jest na dolnym pokładzie, tam u góry walczą, że tak powiem, o przetrwanie, o życie. I Jonasz to jest dalej prorok Boży, to jest dalej człowiek, który ma Ducha Świętego. I ma to Boże światło w swoim wnętrzu. Jest może schowany, ale dalej ma to Boże światło. Nie ujawnił się, kiedy miał kontakt z żeglarzami, nie ujawnił się, ale jest na statku. I żeglarze zaczęli różne kombinacje. Zaczęli tu ładunek wyrzucać. No, płynęli do Hiszpanii, do Tarszyszu, żeby coś zawieźć, ale zaczęli to wyrzucać, bo już było tak źle. I tak się zastanawiałem, że jak później już przypłynęli do Tarszysz, to tam się ich pewnie zapytali, no a gdzie macie towar? No nie mamy. No jak nie macie? No a po coś tu się przyjechali? No żeby wymienić, to był handel wymienny między innymi, chociaż było też złoto, że mogli zapłacić złotem, więc może mieli złoto jeszcze. Ale było to tak dramatyczne wydarzenie na morzu. I ja to nazywam, że odbyło się tak zwane ekumeniczne spotkanie na statku, że każdy wołał do tego swojego Boga, którego sobie wyobraził. I dzisiaj też może są takie popularne spotkania w świecie religii, że jakby każdy woła do tego swojego Boga, do którego sobie wyobraził. Jeden to jest Bóg miłości, drugi Bóg sądu, może jeszcze inni bogowie. Każdy ma tego swojego Boga i jakby woła do tego swojego Boga, którego sobie wyobraża, jakby on by miał być. Ale wiemy, że do Boga możemy się zwracać tak, jak On tego chce. Że Bóg jest jeden i On się objawia na swój sposób. I tak też się stało. I przyszedł do Niego sternik, bo zaczęli sprawdzać, czy jeszcze ktoś tu jest na statku. Okazało się, że tak, że jeszcze nie ma Jonasza. Akurat sternik przychodzi do Niego i mówi Mu: cóż ty czynisz, śpiochu? Mówi mu tak, w taki sposób pretensji. Co ty tu czynisz? Co ty robisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas, abyśmy nie zginęli. I zaczęli rzucać losy i okazało się, że z powodu Jonasza jest ta burza. No i tak naprawdę myślał, że z tym Bożym światłem jest w stanie się schować, ale teraz wyszła sytuacja, że nie był w stanie się ukryć. Teraz musiał w tej sytuacji powiedzieć, kim jest. Kim jest, jakiemu Bogu służy i co robi. I to jest też taki dla mnie, że zachęcające i też ostrzeżenie, żeby być tym Bożym światłem i żeby mówić, żeby świadczyć, że to jest nasze świadectwo, bo będzie taka sytuacja, może tak być, jak w przypadku Jonasza. Gdzieś się schowiemy, skryjemy, ale Bóg nas tak przyciśnie do takiego miejsca, że będziemy musieli powiedzieć, kim jesteśmy, do kogo należymy i dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym. Dlatego dla mnie to jest takie ostrzeżenie, zachęta, aby być światłem pomimo okoliczności. Jestem Hebrajczykiem i boję się Pana Boga, nieba, który stworzył morze i ziemię. I ci się wystraszyli. Mówili, że wyrzućcie mnie za burtę. Ale żeglarze nie chcieli tego uczynić, bo wiedzieli, że tak nie mogą się rozstać z człowiekiem. I wiosłowali dalej, coraz silniej. Myśleli, że jakoś uda się to opanować. Okazało się, że nie. I wiemy, jak to słowo mówi. Panie, prosimy Cię, nie pozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas krwią niewinną. Ty bowiem, Panie, uczyniłeś, jak Ci się spodobało. Potem wzięli Jonasza i wrócili do morza, a morze przestało się burzyć. I wiemy, że ci mężczyźni zdjęli strachem i złożyli Panu ofiarę i uczynili ślub. I to była, można powiedzieć, wielka ewangelizacja na statku. Prawdopodobnie Jonasz spotkał się z jednym, czy może z kilkoma w świątyni Bożej w Jerozolimie i dlatego mógł mieć te relacje późniejsze. I wiemy, że został wyrzucony na ląd. I tak się zastanawiałem, skoro od Jafy czy Jopy do Tarszysz, do Hiszpanii, do Gibraltar, to gdzieś mogło się to w połowie stać. I jestem ciekawy, jak ryba, czy ona płynęła w kierunku Jafy, czy go wyrzuciła tam lokalnie gdzieś na środku. Może gdzieś na wysokości dzisiejszych Włoch, nie wiemy. Ale w każdym razie Bóg mówi ponownie, masz iść do Niniwy. Bóg go uratował i dlatego daje mu to poselstwo, daje mu to powołanie po raz drugi. I Jonasz idzie ponownie i mówi, a Niniwa to była bardzo wielkim miastem. Jest napisane, że na 3 dni drogi pieszej. 3 dni trzeba było przejść wszystkie ulice i miasta. Więcej niż 120 tysięcy mieszkańców. Prawdopodobnie było to największe skupisko ludzi na świecie w tym czasie. I Bóg ma wielki plan, nie tylko z ludźmi wierzącymi, ale z ludźmi też, którzy nie znają Boga, z ludźmi, którzy nie znają Ewangelii. Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, Bóg nie ma względu na osoby. On jest Bogiem miłości, Bóg przebacza wszystkim, jak mówił tu brat Piotr, że nie tylko tym, którzy znają Go i uważają, że znają też i prawo, ale ci, którzy też nie znają tego prawa, nie znają, jak się zwracać do Boga, w jaki sposób to robić. Bóg chce im przebaczyć i posyła swoich ludzi, swoich sług, proroków, aby to zwiastowali. I Jonasz tu idzie 3 dni i wołał. Po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Kiedyś się zastanawiałem, że to jest tylko jedno zdanie, które Duch Święty zanotował, co wypowiedział Jonasz. Po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. To jest 3 rozdział, 4 wiersz. To jest chyba najprostsze kazanie, jakiekolwiek słyszałem w życiu. Po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. Ale kiedy słowo jest wypowiedziane w mocy, to ma wielkie znaczenie. Prorok Boży idzie i mówi, po 40 dniach Niniwa zostanie zburzona. I wiemy, że mieszkańcy Niniwy upamiętali się. Nawet król zarządził pewne decyzje, dekrety wydał, aby wszyscy ubrali się w wory, nie jedli, nie pili, nawet zwierzęta. I Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bóg przebacza, Bóg odpuszcza. I niesamowite to jest, że wszyscy się upamiętali. Myślę, że to było chyba jedno z największych przebudzeń, jakie było w tamtym czasie w Niniwie. Jest, o ile wiem, to jest fragment muru Niniwy. Niniwa została później zburzona, 150 lat później i została zrównana z ziemią, ale zostały tylko mury, niektóre fragmenty. Bóg przebaczył, ale później dali znowu odeszli od Boga i została Niniwa zniszczona 150 lat później. I 6 taki punkt, postawa Jonasza, zła postawa Jonasza. Kiedy Jonasz widział, że Niniwa się upamiętała, że Bóg odwrócił, wycofał to słowo, że 40 dni zostaje do zburzenia, i Jonasz widzi, że Bóg jest hojny w odpuszczaniu, że Bóg nie chce śmierci, chociaż Jonasz inaczej sobie to wyobrażał, że powie, ale Niniwa i tak po 40 dniach zostanie zniszczona. A tu Bóg inaczej czyni. Bóg ma swój plan i Bóg jest miłosierny, odpuszcza każdemu, który naprawdę szczerze do Niego woła. I nieważne, czy to jest właśnie w naszym kraju, czy w innym, Bóg chce zbawić wszystkie narody i On jest zainteresowany, żeby szukać i zbawić. I wiemy, że poszedł trochę dalej, wyżej, żeby przyglądać się, co się stanie, co będzie. I następny, już siódmy punkt, to jest napisane w Księdze Jonasza, 4 rozdziale, 11 wierszu. Może 10 jeszcze, bo chodzi o kontekst. Wtedy Pan mu powiedział: żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś, ani nie dałeś jej wzrostu, wyrosła w jedną noc i w jedną noc uschła. A ja miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić twojej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła? To jest ta roślina, która obrosła jego namiot. Dała mu cień i bardzo się z tego cieszył, choć przy tym nie pracował. Ale wiemy, że znowu Bóg posyła próbę. Posłał robaka, który podgryzł i usła ta tykwa. I to jest taka lekcja dla Jonasza. Między innymi nie ma tu też odpowiedzi. Kończy się to ta księga na tym miejscu. Dlatego, że to jest jakby do nas wszystkich skierowane. Że skoro Bóg przebaczył nam, to także chce przebaczyć innym. Skoro Jonasz żałował tej tykwy, na którą nie pracował, to Bóg nie miałby żałować takiego wielkiego miasta. Jakie to jest niesamowite porównanie. On żałuje tykwy, która uschła i życzy sobie śmierci, że już nie chce dalej żyć, a Bóg tu tyle ludzi, tyle bydła. I dlatego nie ma tu odpowiedzi. Księga się kończy, jest to też dla nas taka zachęta, takie pytanie. A czy ja nie miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta? Czy Bóg nie ma żałować tego wielkiego świata, tej Niniwy? Mówię globalnie, tej Niniwy, całego świata, w której żyje tak mnóstwo ludzi, że Bóg nie żałuje, Bóg chce przebaczyć każdemu. Ale nasza postawa jaka jest? Postawa Jonasza była zła. Pierwsze nie chciał iść, ucieka przed jego oblicza. Później, jak już wykonuje to dzieło, to robi to niedbale. Robi to tak w sposób, że powie to, co ma powiedzieć, ale jednak oczekuje, żeby Bóg jednak osądził ten naród. Czyli nie chce, żeby doszło to zbawienie do tego miasta. A jeśli już stało się inaczej, to jest rozgniewany, jest zagniewany. Dlaczego tak, Boże, uczyniłeś? Przecież to są tacy, może mówił, to są tacy ludzie, tacy brutalni. Oni napadają, oni robią złe rzeczy. Ale Bóg jest miłosierny, bo nie chce śmierci grzesznika. I zresztą dla nas jest taka zachęta, aby nasza postawa była postawą, tak jak mówi tu Bóg, postawą, która żałuje. Żałuje ludzi, którzy idą na wieczne potępienie. Żeby myśmy, kiedy widzimy ludzi, którzy są niezbawieni, aby mieć w sercu żal, mieć w sercu smutek, że ci ludzie bez poznania prawdy zginą. Żeby mieć takie nastawienie: Boże, pomóż im. Daj im życie wieczne. Czasami idziemy i widzimy różnych ludzi przy drogach czy przy sklepach i jest dobrze wołać za tych ludzi, choćby tylko w duchu zawołać: Panie, pomóż tym ludziom, daj im zbawienie, żeby nie zginęli. Ulituj się nad nimi. Mieć to nastawienie, a to wypływa właśnie z przebaczenia. Kiedy widzimy, jak Bóg nam wiele przebaczył, to jesteśmy w stanie też i innych tak widzieć, jak widzi Bóg. Im bardziej dostrzegamy to przebaczenie w naszym sercu, jak wielki to jest dar, tym bardziej widzimy, jak inni potrzebują w tym świecie przebaczenia. I teraz przejdziemy do Piotra apostoła. Pochodził z Betsajdy, syn Jonasza. W niektórych manuskryptach jest syn Jonasza, tu jest akurat fragment, że mówi syn Jana, ale jest też napisane, że syn Jonasza. I pierwsze dostaje powołanie. I to jest napisane w Dziejach Apostolskich. Jest napisane, że Piotr był w domu niejakiego Szymona Garbarza, którego dom był nad morzem. I był akurat w mieście, znowu w mieście Joppa, czy Jafie. Jafa i Joppa to są to samo miejsce, ten sam port. I teraz wyobraźmy sobie, Piotr jest mniej więcej w podobnym miejscu, z którego Jonasz wypływał do Tarszysz. I słowo mówi tak. Nazajutrz, gdy byli w drodze, chodzi o tych sług, którzy od Korneliusza wychodzili, zbliżali się do miasta około godziny 6, Piotr wyszedł na dach, czyli około 12 godziny w południe, aby się modlić. A będąc głodnym, chciał coś zjeść. A gdy przygotowano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo i wstępujący na niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. I wiemy, co tam było, i stało się to po trzykroć. I kiedy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch: szukają cię trzej mężczyźni. 19 wiersz 10 rozdziału. I tu zostaje powołany, aby iść do domu Korneliusza. I oni zostali jakby ugoszczeni i poszli, jeszcze też bracia z Jopy, poszli do Cezarei, do Korneliusza. I Piotr zostaje zachwycony. I powiem tak, że to jest dla mnie niesamowite, jaki Bóg ma niesamowity plan. Jakie ma też, że tak powiem, poczucie humoru. Wiemy, kto to był garbarz. To był ktoś, kto wyprawiał skóry. I tak było w Izraelu, że nie za bardzo tolerowano, że tak powiem, garbarzy. Jest taki zapis w jednej księdze Talmudzie. Jest napisane, że garbarz jest jakby był gorzej traktowany niż człowiek, który zbierał krowskie łajno. Czyli tak najniżej taki po prostu człowiek, który tak najlepiej, jak najdalej od niego. I dlatego te miejsca były nad morzem, żeby słoną wodą to przygotowywać, bo wtedy tak nie śmierdziało mocno. I też im bliżej morza, tym mniejszy smród. I teraz popatrzmy się, Piotr jest w domu garbarza, tak mniej więcej mogło to wyglądać. Tam jest taki dach, wychodziło się na dach, tam były różne drzewa, różne krzewy i można było tam fajnie spocząć. A Piotr wyszedł od godziny 12, żeby się modlić. I niesamowite to jest, że Bóg już przygotowywał Piotra w tym domu tego garbarza. Że tak według prawa ceremonialnego był cały czas nieczysty, bo miał kontakt ze zwierzętami. Ale Piotr już ma inne spojrzenie, bo już zaczyna dostrzegać, że Bóg wszystkich miłuje. Nie tylko tych uważanych za czystych, którzy wszystko ściśle według prawa, ale też i tych, którzy inaczej żyją. Bóg chce każdego zbawić i szuka ludzi. I no i ciekawe, akurat w tym domu, w domu garbarza nad morzem, Piotr jest i nagle przychodzi zachwycenie. Zostaje przez Ducha Świętego zostaje mu objawiona pewna tajemnica, żeby nie czynił różnicy. I wiemy, wyruszają. I Piotr był posłuszny. Chodzi o postawę Piotra. Piotr był posłuszny. Pierwsze, że już był w tym domu garbarza, oznaczało, że przełamał pewne bariery. Był posłuszny słowu, co Pan Jezus mówił. Idźcie na cały świat. Idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. I teraz zostaje wysłany do domu Korneliusza. I to jest jako pierwsze miejsce, gdzie Ewangelia dociera do pogan, gdzie dar Ducha Świętego otrzymują poganie. I teraz takie zestawienie, porównanie, jak jest ważna nasza postawa. Kiedy Bóg mówi, Bóg nas przekonuje do czegoś, to żeby iść za tym, żeby nie zatrzymywać się, że jest to bardzo niebezpieczne. Skoro Piotr by nie poszedł, to byłoby to bardzo... Bóg by kogoś innego użył. Ale ale akurat powołał Jego, żeby poganie usłyszeli przez Jego usta Ewangelię, żeby otrzymali dar Ducha Świętego. I Piotr poszedł i wiemy, co się stało, że gdy Piotr jeszcze mówił, czyli podczas kazania zostali napełnieni Duchem Świętym i od tego momentu jakby Ewangelia rozpowszechnia się wśród pogan też, tak jak i wśród Żydów była, tak i potem wśród pogan. I jak jest ważne, aby być posłuszny i żeby Piotr potem był u swoich i tam uczynili pewne wyrzuty, dlaczego poszedłeś, dlaczego i tak dalej. Były pewne jakby represje na Piotra, dlaczego to zrobiłeś, ale Piotr był posłuszny głosowi Ducha Świętego. Jest ważne, żebyśmy byli posłuszni tak jak Bóg mówi, bo Bóg mówi, to co Bóg mówi, to jest najważniejsze. I Bóg mówi, żeby zwiastować, żeby nie czynić różnicy, żeby mieć dobre nastawienie, żeby błogosławić, żeby zachęcać, żeby się modlić o tych, którzy są może jeszcze w świecie, którzy są niezbawieni, żeby mieć takie nastawienie. A to właśnie czyni to, że wiemy, jak Bóg nam przebaczył. Jak im bardziej to będziemy widzieć, tym więcej będziemy widzieć tego serca Bożego do innych, że Bóg chce. Ciekawe jest właśnie, że jest napisane, że Piotr jest synem Jonasza i ojciec Piotra nazywał się Jonasz. I tak jakby trochę taki obraz, tak obrazowo to chcę przedstawić, że o którym Jonaszu mówiliśmy, o proroku. Jonasz poszedł do Niniwy, ale zrobił to bardzo niechętnie. Jeszcze z wielkimi perypetiami czy wielkimi wydarzeniami. Ale Piotr idzie do pogan i nie zbrania się, jest posłuszny. I co ciekawe, jeszcze zostają zbawieni, zostają napełnieni Duchem Świętym. I tak chcę powiedzieć odnośnie pokolenia, że Bóg chce, abyśmy poszli dalej niż nasi przodkowie, niż mój ojciec. Na przykład dzisiaj tak mi przyszło, że skoro mój ojciec poszedł na Baranią Górę, to ja chcę wyjść na Skrzyczne, jeszcze wyżej. Skoro Jonasz poszedł do Niniwy i zrobił to, w jaki sposób zrobił, to Piotr idzie dalej. Piotr jest posłuszny i robi to w sposób taki po Bożemu. I wiemy, że później jeszcze też jest napisane, że Piotr pisze list z Babilonu, czyli przechodził tamte tereny Babilonu. Tam była wielka kolonia żydowska jeszcze od czasów, kiedy były zsyłki. I tam zwiastował słowo. Był w tym miejscu też. Zwiastował tam Ewangelię. Był posłuszny. Zwiastował tym, którzy widział, że potrzebują. I czy ja idę dalej niż moi przodkowie? Czy nawet mogę sobie zadać pytanie, czy idę dalej niż mój ojciec? Bóg tego oczekuje od nas, tak jak oczekiwał tego od Piotra, żeby Piotr poszedł dalej, jeszcze dalej niż Jonasz. I taki obraz, że żeby iść dalej, że Bóg oczekuje od każdego pokolenia, że pójdą o jakiś krok dalej. Czy to w ewangelizacji, czy to w służbie, czy to w wielu innych dziedzinach, do których Bóg powołuje, żeby iść dalej, żeby nie było tak, że ojciec służył, syn już jakby mniej służy lub w ogóle, a następne pokolenie już nie zna w ogóle Boga. Oby tak nie było w naszym życiu, żeby to następne pokolenie to było więcej ludzi do służby, więcej ludzi do zwiastowania słowa, czy też do różnych posługi. Oby nie było tak, że coraz mniej jest ludzi do służby. To jest odwrotny skutek Bożego zamiaru. Bóg chce, aby z każdym pokoleniem było coraz więcej ludzi z danej rodziny. I módlmy się o to, aby każda rodzina, każdy członek mógł jakby wysyłać, mógł, bo Bóg to jest, Bóg jest zainteresowany, aby tak było, żeby coraz więcej ludzi było do służby, nie coraz mniej. Bo znamy też historię za czasów Jozłego. Lud służył Bogu, później byli starsi Izraela, jeszcze służyli Bogu, później byli jeszcze naczelnicy, już było gorzej, a później nastało czwarte pokolenie, jest napisane, które już nie znało Boga w ogóle. Oby tak nie było w naszym życiu, oby było co pokolenie to więcej chwały, więcej uwielbienia, więcej dziękczynienia, więcej służby, więcej ewangelizacji, więcej zachęty, więcej darów. I chciałbym tak podsumować, jaka jest moja, nasza postawa. Czy taka jak Jonasza, że jakby zbrania się, ucieka, czy taka jak Piotra, który przełamuje pewne bariery, jest za to krytykowany, ale zawsze tak jest, że kiedy idziemy posłuszni według Ducha Świętego, to będzie wielka krytyka od strony braci. Bo ludzie to nie zrozumią. Pewnych rzeczy duchowych są ludzie, którzy nie zrozumią duchowych prawd. Ale to nie na tym rzecz polega, żeby się zatrzymywać, żeby się zrażać. Jest ważne, aby iść dalej. I Piotr idzie dalej i zwiastuje. I można tak powiedzieć, że od tego momentu, to jest tak kluczowy moment, my jako poganie dostaliśmy, że tak powiem, zielone światło. Bo do tej pory nie było zwiastowane poganom Ewangelii. Jakoś tak tylko Żydom i tak się troszkę zbraniano. Bo oni mają pewne zasady, my tego nie tolerujemy i tak dalej. Ale Bóg idzie dalej. Bóg jest Bogiem i Żydów, i pogan, i chce, aby wszyscy byli zbawieni. I jaka jest moja postawa? Zachęty, wyrozumienia, współczucia, tak jak i Bóg miał współczucie do Niniwy, tak wielkiego miasta, nie chciał zniszczyć tego miasta. I Bóg też nie chce zniszczyć teraz tego świata, choć jest zapowiedziane sąd Boży, ale Bóg tego nie chce uczynić. Gdyby tak było, żeby się wszyscy nawrócili, to Bóg odmienił pewne wydarzenia. Skoro wypowiedział słowo, że zniszczy Niniwę, a nie zniszczył, to Bóg może wycofać pewne słowa, które wypowiada. Ale tylko dlatego, kiedy ludzie upamiętają się, kiedy wyznają swoje grzechy. To jest tak ważne, że Bóg może wycofać swój sąd. I jak jest ważna pokuta, upamiętanie, wyznanie grzechów. I chciejmy mieć taką postawę, jaką miał Piotr. Że pomimo oskarżeń, pomimo niezrozumienia, jest posłuszny i dzisiaj z tego korzystamy, my jako poganie, nie pochodzący z Żydów. Także niech będzie imię Boże uwielbione i możemy mieć taką zachętę i takie słowo pociechy też jest z tego. Dziękuję.